Dobry wieczór, szczęść Boże, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór, czwarty dzień listopada. Tak jak słyszeliśmy podczas mszy świętej, dzisiaj wspomnienie liturgiczne świętego Karola Boromeusza i też imieniny Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II. Drodzy radiosłuchacze, ja bardzo, bardzo serdecznie witam w naszym studio brata Romana Łukaszewskiego ze Zgromadzenia Braci Kapucynów. Szczęść Boże,
braci. Szczęść Boże, pokój i dobro.
Pokój i dobro. Witam też bardzo serdecznie pana Zdzisława.
Szczęść Boże.
Pan Zdzisław Milden oczywiście. Szczęść Boże, no i Agnieszka. Agnieszka Studzińska, która witam już właściwie
szczęść Boże.
Tutaj obsługuje całą aparaturę. Bracie Romanie, tak brat troszkę się, czy źle powiedziałem, ze zgromadzenia braci?
Z zakonu braci mniejszych.
Kapucynów. Brat jest też i duszpasterzem Polaków przy... No teraz parafii świętego Jana Pawła II, o której za chwileczkę też powiemy, ale przy kościele świętej Brygidy w 20. dzielnicy Wiednia. Muszę na początku też powiedzieć, serdecznie dziękuję. Na początku podziękuję, bo nasza przygoda zaczęła się właśnie w świętej Brygidzie. Pamiętam rozmowę w tym roku, Wielką Środę. I brat powiedział, jeżeli nie macie... Nikt was nie chce, przychodźcie do Brygidy i będziemy transmitować całe Tryduum Paschalne. I tak, tak też się stało.
Tak było.
Serdecznie dziękujemy za to, naprawdę jesteśmy niezmiernie wdzięczni i do dzisiaj właściwie prawie każda niedziela to jest msza święta ze świętej Brygidy. Serdecznie naprawdę dziękujemy i obiecujemy cóż, no przede wszystkim pamięć modlitewną. Dziękujemy za wszelkie piękne nauki, piękne kazania i to nie tylko niedziela, ale pierwszy piątek miesiąca. Teraz był odpust u świętej Brygidy w kościele, w parafii świętego Jana Pawła II. Bracie, oddaję głos, może krótko właśnie jak to się stało. Chyba to jest pierwsza w Austrii taka parafia pod wezwaniem świętego Jana Pawła II.
O ile mi wiadomo, tak. Jak to się stało? Z woli księdza kardynała Krzysztofera Szymborna, dekretem jego z 1 września 2019 roku, dwie parafie w ramach łączenia parafii, czyli parafia świętej Brygidy i parafia świętego Jana Kapistrana, zostały złączone w jeden organizm wspólnoty parafialnej pod wezwaniem naszego wielkiego rodaka, Jana Pawła II. Dlaczego ten papież? Mogę domniemywać. Dlaczego? Ponieważ duszpasterze tam pracujący są bardzo otwarci na drogę do świętości, ponieważ w obydwu parafiach pracują od wielu, wielu lat prezbiterzy, którzy ukończyli seminarium Redemptoris Mater tutaj w Wiedniu, czy w innych miejscach, ale tutaj pracują w tych dwóch parafiach, a z historii tych seminariów i drogi naukatechmonalnej, która jest jakby twórczynią tej rzeczywistości seminariów Redemptoris Mater, czyli seminariów misyjnych, wiem, że patronował bardzo i wspierał drogę naukatomunalną, zatwierdzał statuty drogi naukatomunalnej właśnie nasz papież Jan Paweł II. Był bardzo wielkim orędownikiem ewangelizacji. To on przecież jeszcze w latach 50. mówi o potrzebie ewangelizacji. O tym, że trzeba ewangelizować, że trzeba... I pierwszy użył tego słowa nowa ewangelizacja. Tak. Prawda? Znacie Państwo i słuchacze i tu obecne osoby, ponieważ jest to dzisiaj rzeczywistość bardzo, bardzo ważna w Kościele. Nawet w Kościele powszechnym powstała specjalna dykasteria dla nowej ewangelizacji. No i oczywiście te parafie obydwie wpisują się w to dzieło, które realizowane jest w całym Kościele. Dzieło nowej ewangelizacji, między innymi przez charyzmat drogi neokatechumenalnej, tak drogi naszemu papieżowi.
Jak długo trwa taki proces, bracie Romanie, żeby można nadać parafii właśnie pod wezwanie jakiegoś świętego, no w tym wypadku świętego Jana Pawła II?
No to jest oczywiście wybór przede wszystkim, powiedziałbym, parafian, duszpasterzy i parafian, którzy tam pracują. Wiemy przecież, że w obu parafiach, teraz już w tej jednej parafii, gromadzą się Polacy też.
Tak.
I tak jak pan powiedział na początku, witając mnie, że jest tam duża wspólnota w Kościele Świętej Brygidy.
Prężna
prawie
wspólnota.
700 osób w każdą niedzielę, nieraz więcej jak 700 osób, gromadzi się na dwóch Eucharystiach. Oprócz tego...
Przypomnijmy o 11 i
o... 11, tak, i o godzinie 18 wieczorem. Są te dwie liturgie eucharystyczne. I oprócz tego w tygodniu mamy we wtorki o 19.15 jedną Eucharystię, wcześniej nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. No oczywiście duszpasterstwo wspólnot. Tam są wspólnoty, tak jak powiedziałem już, drogi neokatechumenalnej i od roku, ponad roku, półtorej roku istnieje także grupa modlitwy Ojca Pio, która też jest coraz bardziej dynamiczna, rozwijająca się, pewna nowość w tamtej parafii, nieistniejąca wcześniej.
A takie już ostatnie pytanie przed tym właśnie głównym naszym tematem, bo za chwilę właśnie poruszymy temat świętości, naszej osobistej drogi do świętości, bo każdy ma inną drogę do świętości, tylko jak jesteśmy, my Polacy, przyjęci przez Austriaków? Wiem, że ksiądz proboszcz jest... To już można tutaj brat dopowie, jest niesamowity, tak?
No, owszem, prawda. Już pracuję w tej parafii piąty rok, więc troszeczkę mieliśmy okazję się spotykać z księdzem Wolfgangiem jako proboszczem, ale także z innymi duszpasterzami. Wcześniej tam pracowali również jako wikarzy, prezbiterzy, którzy byli Polakami. Jeden z nich pojechał na misję do Chin, drugi teraz już... pracuje jako proboszcz Sankt Pölten. Otwartość na Polaków jest duża, ponieważ zresztą Polacy też są bardzo uczynni, bardzo chętni do współpracy. Wiele dzieł, które są tam podejmowane w samym kościele, na przykład świętej Brygidy, bo o niej mogę powiedzieć więcej, no to są rzeczywiście rzeczy, które są wychodzą właśnie z naszej społeczności polskiej.
Od czego to zależy? Od kogo? Albo od czego to zależy? Bo od kogo to zależy? Po prostu, że tak Austriacy, a czy parafia austriacka, czy Austriacy, czy proboszcz otwarty jest na Polaków? Bo wręcz przeciwnie, słyszy się, tak, wy dobrze, ale to jest parafia austriacka, my się nie chcemy tu w ogóle mieszać, my nie chcemy tego, czy tego robić, tutaj gdzieś zarządzać. Bardzo często właśnie się słyszy.
Myślę, że to jest sukces pewien już nieżyjącego księdza prałata Kupennego, który przyjął Polaków na malutką grupę, no nie wiem, 30-40 osób 20 lat temu. I to od 20 lat te Eucharystie w języku polskim tam się odbywają. Ja myślę, że otwartością właśnie jego serca, to trzeba powiedzieć o duszpasterzu. To była otwartość duszpasterza. Oczywiście były pewne takie zachęty, żeby się łączyć, żeby nie robić osobnych celebracji, choćby Triduum Paschalnego, ale Polacy jednak chcą i proboszcz to szanuje. I myślę, że to jest też ważne, że jest taka otwartość, w sensie no myślę, że jemu pomaga i tym duszpasterzom, którzy byli, poprzedniemu proboszczowi pomagała ta rzeczywistość bycia we wspólnocie. On, obecny proboszcz, jak i poprzedni duszpasterze są w tych wspólnotach jako prezbiterzy nie tylko przy ołtarzu w kościele, ale także są we wspólnotach drogi, formują się, idą do świętości, do Chrystusa przez różne sytuacje swego życia i też mają większą, myślę, trochę inną, ewangeliczną bardziej wrażliwość na drugiego człowieka. Ja nie mówię, że inni duszpasterze jej nie mają, ale nie mają tak głębokiej.
Tak. Bracie Romanie, to już moje takie ostatnie pytanie. Właściwie cała rozmowa, którą prowadzimy, to też jest rozmowa, która jakoś ukierunkowuje nas na świętość. Tak.
No, myślę, że tak.
To jest taka. Ale jak sobie brat daje radę? 700 duszyczek przychodzi co niedzielę na mszę świętą. To jest potężna liczba. To jest dwa razy, można powiedzieć, bo może na Rennwegu na jednym mszy jest 300, no to tutaj sobie proszę, to jest właściwie, są dwie msze na Rennwegu, gdzie jest tam czterech księży. Ksiądz, brat, tutaj Roman.
Jak są jakieś większe wydarzenia, to nieraz mam wsparcie z strony moich braci z klasztoru kapucynów. Wcześniej, jak byli wikarzy Polacy, to było taka współpraca, była głębsza, jeśli chodzi o współpracę właśnie duszpasterską, choćby właśnie z celebrowaniem sakramentów. Jeden mógł celebrować, drugi mógł spowiadać. Dzisiaj na tę chwilę tego nie możemy zrobić. Jedynie przy większych wydarzeniach. Natomiast, no cóż, Pan Bóg daje siłę.
Tak. To może na koniec zapraszamy na wielką uroczystość. Proszę już zdradzić. Powtórzymy
tak
to
jest,
na koniec.
Zapraszam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, wszystkich, którzy pragną uczcić świętego Jana Pawła II na niedzielę, na Eucharystii 17 listopada o godzinie 11. Będzie tego dnia intronizacja relikwii świętego Jana Pawła II w kościele świętej Brygidy. I będzie przewodniczył tej liturgii eucharystycznej brat Roman Rusek, wcześniejszy duszpasterz, obecny krajowy koordynator grup modlitwy Ojca Pio, który w Wiedniu już jest raczej dość dobrze znany. Dlatego zapraszam na ten szczególny dzień, a także na późniejszy czas, może będzie jeszcze o tym okazja powiedzieć, 19 stycznia będzie wizyta i szczególna Eucharystia w parafii świętego Jana Pawła II, księdza kardynała, metropolity wiedeńskiego, Krzysztofa Szymborna, ale w kościele świętego Jana Kapistrana. O godzinie 10. 19 stycznia.
Pięknie, są dwa zaproszenia. Tak. I trzecie pomiędzy mamy też, bracie Romanie. 8 grudnia.
8 grudnia.
Tak. Od 11 msza święta, od 12 do 13 godzina łaski.
Amen.
A więc święty Jan Paweł II.
Zaprasza.
Dobrze. Teraz może zrobimy krótki przerywnik muzyczny i poprosimy tutaj brata Romana, aby nas prowadził w dzisiejszy temat, a więc temat świętości. My tu z Agnieszką tak szybko popatrzymy, co tutaj my mamy za pieśni. Mamy bardzo dużo pieśni. Agnieszka, może dzisiaj wyszukamy sobie, idziemy do Ciebie, śpiewają misjonarze nadziei. Przypomnij jeszcze szybko numer telefonu i też adres e-mailowy. Sorry.
Numer telefonu to 0677 627 45 877. Adres mailowy to nastyku@radiadroga.net.
Tak, drodzy słuchacze, 366 wydanie audycji Na Styku. Już Państwo wiecie, kogo gościmy dzisiaj w studio, brata Romana. Bardzo prosimy o wprowadzenie nas, naszych słuchaczy, w ten dzisiejszy temat, a będziemy mówić na temat naszej drogi do świętości. Nasze radio też nazywa się Droga.
Amen. Tak, moja droga do świętości to jest temat tego programu dzisiejszego wieczoru Na Styku. A chciałbym zacząć od pewnej anegdoty. Mianowicie pewien świątobliwy prezbiter, warszawski poeta w sutannie, już nie żyjący, nieodżałowany ksiądz Jan Twardowski, opowiedział kiedyś, właściwie ją zapisał w swoim niecodzienniku, anegdotę o tym, jak zastępował swojego kolegę proboszcza w podwarszawskiej jakiejś miejscowości i kiedy miał dyżur w kancelarii, no oczywiście w kancelarii przyjmuje się ludzi, różnych sprawach ludzie przychodzą, a to intencję mszalną zamówić, a to ochrzcić dziecko. No i przyszła młoda para, młodych ludzi. No i opisał tą historię. I oni mówią, chcemy, aby ksiądz udzielił nam ślubu. Ksiądz oczywiście zawsze powinien zapytać i on to zrobił. No dobrze, ale proszę powiedzieć, jak długo się znacie państwo? 3 tygodnie, odpowiedzieli. I wtedy ksiądz mówi, no ale wiecie państwo, to jest taka poważna decyzja. Czy to trochę nie za szybko? I wtedy kobieta mówi, wie ksiądz, ktoś kiedyś napisał, spieszcie się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. I ksiądz podsumował w swoim tym niecodzienniku, no pierwszy raz usłyszałem takie zastosowanie mojego wiersza.
Moi drodzy, dlaczego ta anegdota? Dlatego, że tematem, jak słyszeliśmy, jest droga do świętości, a świętość, jak powiedział, wspomniany już tutaj kilka razy dzisiaj Jan Paweł II, polega na miłości. Kiedy głosił homilię podczas kanonizacji świętej Agnieszki Praskiej i świętego brata Alberta Chmielowskiego, bardzo mocno zaznaczył, świętość polega na miłości. To jest taka bardzo zwięzła i prosta definicja świętości. Świętość bowiem w swojej istocie nie jest niczym innym jak uwydatnieniem w życiu człowieka tego, czym od początku jest, w zamiarze Pana Boga. A więc czym najbardziej? Jego obrazem. Jak mówi nam Księga Rodzaju, jeśli Bóg jest miłością, to czymże ma być Jego obraz? Właśnie. Dlatego świętość polega na miłości. I całe zatem dążenie do świętości, o którym w Kościele tyle mówimy, jest dążeniem do miłości. Czyli do tego, czego człowiek najbardziej pragnie i czego najbardziej szuka, najbardziej potrzebuje. Jest bowiem stworzony do tego, by kochać i być kochanym. Nic więc z tym dziwnego, skoro jest obrazem Trójcy Przenajświętszej, która żyje w relacji miłości, której wewnętrzne relacje są relacjami właśnie głębokiej, ofiarnej, obdarowującej się nawzajem miłości. I tak rozumiana świętość należy do naszej najgłębszej natury. Co więcej, jej brak zawsze czyni ludźmi nieszczęśliwymi. Jeśli człowiek nie potrafi kochać albo nie czuje się kochany, to jest pewien smutku. Dlatego chrześcijaństwo, można powiedzieć, jest bardzo prostą drogą. Nie? Jest proste, tak bardzo proste, że małe dziecko można je pojąć. Nie? I również świętość jako owoc życia chrześcijańskiego jest też rzeczą prostą. Czemu więc narosło wokół niej tyle nieporozumień i fałszywych interpretacji? No dzieje się tak dlatego, że człowiek obciążony konsekwencjami grzechu, począwszy od raju, człowieka nie stać na prostotę. Na to, żeby być człowiekiem prostym. Jest pokomplikowany. Kiedy sama jej perspektywa właśnie w człowieku, perspektywa świętości budzi lęk. O dziwo, ludzie prości nie mają łatwego życia nigdzie. Stąd każdy człowiek, choćby trochę inteligentny, chowa swoją pierwotną, dziecięcą prostotę w gąszczu własnych pomysłów na życie. Z czasem ten gąszcz staje się totalnie nieprzenikniony, że nie widać już drogi wyjścia. Jeśli takiemu człowiekowi się zaproponuje, aby został świętym, to on powie, nie, to nie dla mnie. No, może dla księży,
Może dla zakonników, o, na pewno do zakonnic, ale nie dla mnie. Ale okazuje się, niestety okazuje się też, że i księża, zakonnicy, zakonnice też mają swoje różne problemy, które podobne zresztą do problemów ludzi świeckich. Wszędzie jest po prostu być, trudno być człowiekiem prostym, nie? Wszędzie. Zawsze trzeba się ukrywać jakoś. Jeśli nie całego siebie, to przynajmniej jakąś część siebie. Nie przez przypadek mówi się bowiem o najskrytszych pragnieniach, takich, które wypowiada się na przykład jakiemuś bardzo zaufanemu człowiekowi. I to nie, może nawet nie wszystkie się mówi rzeczy. I dlatego też te najskrytsze pragnienia często są najprostszymi, najbardziej podstawowymi, najbliższymi świętości. Od nich zaczyna się świętość. I każdy w zasadzie nosi zalążki w sobie. Pragnienie świętości. Bywa, że ujawniają się te pragnienia głębokie w godzinie śmierci. Kiedy już człowiek nie ma chęci się maskować, nie? Nie ma przed czym się maskować. I na przykład w Nowym Testamencie jest taka scena bardzo ciekawa, kiedy tak zwany dobry Łot na krzyżu woła do Jezusa: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jak bardzo mocne te słowa są. Jak pozornie niewiele trzeba było, by stał się świętym, ale pozornie tylko. Bo ile ten człowiek, no powiedzmy szczerze, Łotr, tak go nazywamy, mimo że mówimy dobry. Ile ten Łotr, ten złodziej czy morderca musiał rzeczywiście przejść, jak bardzo Pan Bóg musiał się nad nim napracować aż do krzyża, żeby stać go było na taką prostotę, by prosić o miłość, o przebaczenie, by zachować się wobec Jezusa jak dziecko. Bo świętość, jeszcze powiem krótko, niezwykle kojarzona z tytanicznym jakimś wysiłkiem. Czy nawet z heroizmem. I można powiedzieć, że słusznie, ale jest to najpierw wysiłek i heroizm Pana Boga. Nie nasz. To Bóg musi się nad nami napracować, nie? A nie człowiek. Aby właśnie nas przyprowadzić, aby człowieka przyprowadzić do siebie, to wszystko Pan Bóg robi. I ten wysiłek tytaniczny Boga widoczny jest w całym Piśmie Świętym, w całym objawieniu. A szczyt osiąga w Ogrójcu i na Golgocie. Cały ten nasz wysiłek i heroizm nasz, z naszej strony, w dążeniu do świętości, polega na prostym powierzeniu się tej Bożej pracy. Czyli na powierzeniu się Jego miłości, która rodzi w nas miłość. Dlatego Bóg nie chce naszej pośpiesznej służby. On chce nam pierwszy usłużyć. Dlatego jest w Ewangelii taka scena, gdzie widzimy, jak Jezus mówi do Piotra, który się wzbrania przed tym, by mu Jezus umył nogi. Jeśli nie umyję ci nóg, nie będziesz miał udziału ze mną. Nie ma innej drogi do świętości. Sama praca nad sobą, jak kiedyś sobie myślałem w ten sposób, sumienne spełnienie swoich obowiązków, czy asceza jakaś, jeszcze nikogo nie doprowadziły do świętości. Do świętości prowadzi droga wiary w miłość Pana Boga. Droga wiary w miłość Pana Boga, która owocuje miłością w życiu człowieka. To jest to najprostsze doświadczenie, którego człowiek potrzebuje. I pięknie to wyraża prywacja o świętych, której czytamy, a wieńcząc ich zasługi, wieńczysz twoje dary. Tak więc zasługi świętych są w istocie darami Boga. To też świętym może być każdy, kto dary Boże przyjmuje jako właśnie dary Boga, przyjmując je w pełni i z prostotą, a nie wybiórczo, tak jak człowiekowi pasuje, nie? Jeszcze
To jest ciekawe bardzo, że świętość to nie jest jakiś ideał czy działanie dla idealistów. Ona jest życiem, żywą, codzienną relacją międzyosobową. Czymś niezwykle realistycznym. Bo tylko pozbawieni złudzeń realiści zostają świętymi. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jak mocno święci stąpali po ziemi, jak dobrze znali najciemniejsze strony życia, jak realistycznie oceniali swoje możliwości. To nie ludzka słabość i związane z nią błędy są przeszkodą do świętości. Nasze grzechy nie są przeszkodą do świętości. Bóg uczynił świętych z największych, można powiedzieć, słabeuszy. On jest specjalistą od rzeczy niemożliwych, przecież wiemy o tym. Przeszkodą do świętości jest nasza niewiara. Szczególnie niewiara w miłość Pana Boga. To jest przeszkoda główna. Przykładowo jest wielu świętych, którzy prowadzili życie zupełnie nieświęte. W potocznym słowa tego znaczeniu. Na czele stoi ten wspomniany dobry Łot, któremu tradycja chrześcijańska nadała imię Dyzma, bo on pierwszy łamie kanony świętości ustanowione przez potoczną tradycję. Wielu znanych świętych Kościoła było wcześniej wielkimi grzesznikami. I nie tylko w tym sensie, że uważali się jako grzesznicy, jako tacy, że owszem, no grzesznikami jesteśmy, wszyscy zgrzeszyli, bo tak Pismo Święte mówi. Ale popatrzmy, święty Paweł, którego dzisiaj czytaliśmy słowo na Eucharystii, prześladował Kościół. Prądzał do więzień uczniów pańskich. Święty Augustyn albo święta Małgorzata z Kortony prowadzili życie bardzo frywolne, jeśli nie wręcz rozpustne. Święty Ignacy to był naprawdę ten założyciel jezuitów, krewkim oficerem. Jako Hiszpan miał temperament rzeczywiście, pojedynkował się. A niektórzy historycy mówią, że miał nieślubną córkę. Podobnie jak święty Augustyn miał nieślubnego syna. Panu Bogu to nie przeszkadzało, aby ich doprowadzić do świętości. Każdego z nich. Do tego, żeby przyprowadzić ich do siebie. Zaś ich osobistą zasługą było tylko to, że w decydujących momentach pozwolili działać Panu Bogu, ich życiu. Że choć zmagali się z Nim, ciągle Go szukali. Bóg zaś wykorzystywał też taką szczelinę, którą właśnie się wytwarzała w ich życiu, aby ich życie rozświetlić. I to tak, że z ciemności stało się ono światłem także dla każdego z nas. Dlatego są oni wzorami, nie w grzechu oczywiście, ale w szukaniu Boga, wierności Panu Bogu. Każdy z nich po wielu zawirowaniach i negatywnych doświadczeniach stał się człowiekiem prostym, dla którego liczyła się tylko miłość. Święty Paweł napisał przecież, dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. A jak rozpoczął Augustyn swoje największe, można powiedzieć, dzieło wyznania? No właśnie, napisał tak. Stworzyłeś nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. To jest właśnie bardzo taka, można powiedzieć, konkretna nadzieja dla nas. Bo świętość jest dla wszystkich. I to dosłownie.
Bracie Romanie, serdecznie dziękujemy za to piękne wprowadzenie. To właściwie dla mnie to jest katecheza, którą tu brat wygłosił. I właśnie pochylimy się nad tą katechezą. My Państwa zapraszamy do telefonicznego udziału i też do pisania. Agnieszka przypomni bardzo szybko jeszcze raz nasze adresy i ten numer telefonu.
Numer telefonu to 0677-627-45877. Adres e-mail na styku @radiodroga.net.
I będziemy zaraz po tym krótkim przerwniku muzycznym, a dzisiaj dla nas śpiewa zespół Przystań. Nie mam nic.
Właśnie, będziemy dyskutować, będziemy rozmawiać. Mamy pół godziny czasu. Śpiewał to zespół Przystań. Tak, zespół Przystań. Tutaj mamy też przedstawicielkę zespołu Przystań.
Pani nie zespołu?
Nie, a nie zespołu, ale
ja nie śpiewam,
wspólnoty.
Tak, duszpasterstwa młodzieżowego Przystań.
To, przepraszam, to są dwa takie duszpasterstwa? Przystań, która śpiewa?
Jest Przystań śpiewająca, jest duszpasterstwo młodzieżowe Przystań.
Okay. I to też taka droga do świętości, Agnieszka, tak?
No, tak mi się wydaje, że to chyba właśnie taka droga.
Takie dobra. Małe tak, kroczki.
Tak, właśnie tu jak brata słuchałam, to tak sobie uświadomiłam, że właśnie, że świętość wyobrażałam sobie całkowicie inaczej. Właśnie ten przykład tych świętych, których już mamy. Ale oni właśnie, trzeba sobie zdać z tego sprawę, że oni byli zwykłymi ludźmi, tak samo jak my, tak samo grzeszyli, tak samo właśnie żyli. I tą drogę codziennie pokonywali, więc może to jest właśnie ta droga do świętości w jakiś sposób. Mm-hmm.
Mamy pierwszy list. Pisze do nas pani Zosia. Chrześcijanin, który pragnie kroczyć drogą świętości, powinien trwać w ustawicznym zjednoczeniu z Bogiem. Znane jest powiedzenie, że mało modli się ten, kto modli się wówczas, gdy jest na kolanach. Według mnie każdy żyjący człowiek na ziemi kształtuje przez całe życie swoją drogę do świętości. Powinniśmy współpracować z Chrystusem, bo On jest drogą, prawdą i życiem. Pan Jezus pragnie, abyśmy zostali świętymi, ale musimy podejmować codzienny wysiłek życia z wiarą i trudem w realizacji Bożych planów. Wielu z nas pragnie zostać świętymi, ale niewielu jednak jest gotowych podjąć niewygodę czy trud. Uważam, że każdy człowiek może zostać świętym, tylko musi uwierzyć w Boga i postępować według Jego przykazań. Moim zdaniem Bóg wie o nas wszystko. Chciałby, aby każdy człowiek żył z Nim w niebie. Tylko musi się poświęcić i okazać Mu swoją wdzięczność. Pozdrawiam, Zosia. Bracia Romanie,
piękne słowo.
Skomentujemy ten list.
Oczywiście. Pogratulować celności odpowiedzi pani Zofii. Myślę, że to, co zostało wcześniej przeze mnie powiedziane, również pani Zofia to ujęła, że istotą świętości jest radykalne powierzenie się Panu Bogu. Tak jak mówi przykazanie miłości. Całym sercem, całą duszą, z wszystkich sił, z wszystkich swoich myśli. To tak. Jest właśnie to. I dlatego pierwszym takim zasadniczym sposobem dążenia do świętości jest często zmiana w naszym myśleniu. Potrzebna. Dlaczego? Bo jako ludzie wierzący wiele nieraz robimy w kwestiach obrzędowości na przykład, praktyk różnych, ale nie ma to nieraz, albo często nawet nie ma przełożenia na naszą świętość. Ponieważ nasze myślenie o nas samych, o Panu Bogu, o bliźnich, bywa nieświęte. Nie? Pełne złych myśli. Stąd tak często się bywa, spowiadamy później, że bez miłości myśleliśmy o drugich, bez plotkowaliśmy o kimś tam, obmawialiśmy, prawda? Więc cały czas gdzieś tam to nieświęte myślenie w nas jest, nie?
Taka, natomiast taka mała przeszkoda właściwie w tej, tak, w tej drodze do świętości.
Tak,
ktoś by sobie mógł powiedzieć, no cóż to jest, tam obmawianie, nie wiem, tam komuś, plotkowanie o kimś. No co to jest? To jest taka normalność. A mimo wszystko to przeszkadza.
Oczywiście. Naturalnie. Bo słowo ma swoją moc. Także myśl człowieka ma swoją moc. To nie jest tak, że pozostaje to bez echa w nas również, nie? Bo nie tylko chodzi o innych, ale chodzi także o nas samych.
Tak.
Bo bywa, że o sobie myślimy źle. Szczególnie jak człowiek upadnie, jak źle coś zrobi, jak zawiedzie Pana Boga na przykład, albo najgorsze, jak zawiedzie samego siebie, nie? I sobą gardzi. No to jest kwestia właśnie uwierzenia w to, że Bóg mnie kocha. Uwierzenia każdego dnia. Tak. Wołanie do Pana Boga, tak jak wołali niektórzy święci, dzięki Ci Panie na początku dnia, że pozwoliłeś mi otworzyć dzisiaj oczy, że mogę Ciebie chwalić. To jest bardzo ważne.
To jest bardzo ważne, ale to jest takie proste.
Bardzo proste.
To jest bardzo proste.
Bo dążenie do świętości, tak jak Pan słyszał, jest prostą rzeczą.
Jest prostą rzeczą po prostu, tylko trzeba ten odpowiedni, nie wiem, odpowiednią drogę obrać.
Mhm. A więc... Naturalnie. Kościele są różne drogi. Są różne drogi, wspomnieliśmy o przystani, jest to jedna z dróg charyzmatu według tego, co księża zmartwychwstańcy proponują jako ich charyzmat, prawda? Ewangelizacyjny. Poprzystań jest przecież pewną częścią.
To tak bardziej Galilea chyba.
Galilea, przepraszam.
Z charyzmatem połączona ze zmartwychwstańcami.
Rozumiem.
Przystań, no to duszpasterstwo.
Duszpasterstwo jako takie.
Młodych.
No. Ale to jest pewna forma, no wiadomo, że jak zmartwychwstańcy je prowadzą, to będą prowadzić według swojego charyzmatu naturalnie,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście.
No są charyzmaty franciszkańskie, jest droga życia franciszkańskiego, gdzie ludzie idą jako, powiedzmy, choćby tutaj istniejąca, czy w naszej parafii świętego Jana Pawła II, grupa Ojca Pio, prawda? Są dla ludzi inne formy, no życie zakonne na przykład, prawda? Samo życie zakonne jako takie jest drogą do świętości. Nie? Jak powiedział nasz brat, błogosławiony ojciec Honorat Kuźmiński, pierwszy błogosławiony kapucyn polski, do zakonu się wstępuje nie po to, żeby być doskonałym, tylko do zakonu się wstępuje po to, żeby dążyć do doskonałości. Nie? Dąży się do doskonałości. Natomiast to jest pewna ścieżka. On dobrze znał to, dlatego że sam swoim działalnością wspierał w trudnym czasie zaborów z jego pomocą i pomocą przede wszystkim samego Ducha Świętego powstawały zgromadzenia zakonne. Ponad 20 parę zgromadzeń zakonnych, które w tym czasie jako franciszkańskie bezhabitowe zgromadzenia funkcjonowały w Kościele. I niektóre z nich, większość z nich funkcjonuje w naszych czasach także. I to jest też pewna droga do doskonałości, do świętości według charyzmatu świętego ojca Franciszka.
Ja bardzo często się zastanawiam właśnie i się słyszy to, co właśnie brat na początku powiedział, taki święty, nie wiem co. I czy to nie jest w pewnym stopniu też taki wpływ negatywny na tych ludzi, no, którzy troszkę więcej chcą od siebie, ale jakby się też i boją, żeby nie byli na językach innych osób. To takie, też takie, no nie wiem, czy niebezpieczeństwo, bo jeden powie, słuchaj, ty sam gadaj, co chcesz. Ja tą swoją drogą pójdę, na którą idę, ale ten drugi, czy tam trzeci może zacznie, bo ja się nie będę wychylał. To ja nie chcę, bo tak jak brat powiedział,
ja mam być świętym, to jest zarezerwowane dla innych osób, ale nie dla mnie. Przecież jest bardzo wielu świętych, po prostu nawet nieduchownych, których święty Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy.
Tak, oczywiście, że tak.
To... Reptamolla na przykład.
Obecnie można powiedzieć, w cudzysłowie, istnieje pewien trend,
tak,
żeby osoby świeckie, żeby małżeństwa, przecież obecnie będzie droga, jest otwarta już droga do beatyfikacji dla rodziców Jana Pawła II, dla obojga Wojdyłów, jako małżonków, dla Karola Seniora i nie pamiętam imienia, mamy w tym momencie? Ale i mamy właśnie Jana Pawła II, nie? Więc to jest pewien proces, który się rozpocznie, nie? Ale no cóż, no kanonizacje w Kościele to jest, jak to niektórzy mówią, pewna, cudzysłowie mówiąc, polityka, nie? To dziwnie brzmi, nie? Ale święci pokazywani są dla nas jako pewien wzór, nie? W określonych wspólnotach, środowiskach kościelnych. Każde zgromadzenie ma ambicje na przykład, nie? Żeby wynieść do świętości swojego założyciela. No u kapucynów akurat, jak powiedział jeden z papieży, chyba Jan Paweł II właśnie to powiedział, o was się mówi, że wy jesteście ludzi ubodzy, ale wy jesteście bogaci. Wy jesteście bogaci w świętych. I rzeczywiście od drugiego pokolenia naszego zakonu bracia zakonni, począwszy od pierwszego kapucyna, który został wyniesiony na ołtarze, świętego Feliksa Scantalice, jest bardzo wielu w każdym pokoleniu kapucynów świętych. No, począwszy od tego, a skończywszy najbardziej znanym stygmatyku XX wieku, czyli ojcu Pio, prawda? O którym cały świat słyszał i do którego San Giovanni Rotondo, no, wiele pielgrzymek, wiele milionów ludzi do tej pory pielgrzymuje, prawda? Za przyczyną jego się modlimy często też i u nas.
Patrzymy tu na pana Zdzisława.
Zostałem wywołany. To wprawdzie takie wyżyny dyskusji, rozmowy, wykładów, że troszkę jestem zagubiony. Miło mi tego słuchać, naprawdę. W samo serce to dociera. Myślę, że słuchaczy również to porusza. Natomiast ja bym chciał troszeczkę zamieszać. Mówimy o świętych, którzy byli niecponiami, którzy, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, byli nieposłuszni Bogu i tak dalej, i tak dalej. I im było ciężko czy lekko, no różnie było. Natomiast wielu świętych byli świętymi od dzieciństwa. Prawda?
Nie będę wymieniał. Taki był ojciec Pio.
Właśnie. Ojciec Jan Paweł, święty Jan Paweł II bym tutaj wymienił ze współczesnych mniej żyjących, którego, no, na którego audiencjach bywałem. I wielu, wielu innych. Także bym chciał, żeby tutaj brat Roman opowiedział nam, bo ma naprawdę dużą wiedzę, jak to właśnie jest z tym świętym, bo jest jeszcze jedna kwestia. Ten święty, który jest świętym od dziecka, często jest określany takim pejoratywnym określeniem świętoszek. O, świętoszek. Albo nawet dzisiaj współcześni wierzący, którzy starają się być, podobać się Bogu. O, podobać się Bogu. To nie podobają się często swoim współziomkom, współwyznawcom. O, jaki świętoszek, o, jak on składa ręce, o, jak on klęka, o, jak to. A czy on taki jest na co dzień i w życiu i w rodzinie? Tego nie wiemy. Ale właśnie tutaj jest to dążenie, ta droga do świętości. No, chciałbym też usłyszeć. I jeszcze jedno, takie dyletanckie, trochę może dziecięce, ale w programie Ziarno w Telewizji Polskiej była kiedyś bardzo często emitowana piękna piosenka, która wiele, wiele wyjaśnia. I ja może troszkę zacytuję. Zanucić niebo, bo jestem po prostu słaby w tych sprawach, ale taki mały, taki duży może świętym być. Daję to pod rozwagę. Szczęść Boże.
No cóż, no myślę, że na pewno wielu świętych Pan Bóg obdarował już w młodym wieku tym darem. Takim ciekawym, można powiedzieć, świętym był święty Stanisław Kostka, który tutaj z Wiedniem jest związany przecież. I który...
Co 9 dni będziemy obchodzić.
Tak, niedługo będzie jego wspomnienie dokładnie, który no
jest przykładem, jeśli chodzi o tą walkę o świętość człowieka bardzo takiego oddanego i stałego w tym. O tym zaświadczyli ci, którzy tutaj go wychowywali jako jezuici, u których w tym konwikcie wiedeńskim przebywał. Zresztą podczas jego wspomnienia jest taki właśnie list czytany w godzinie czytań, w którym wychowawca zapisuje te właśnie informacje na temat Stanisława, mówiąc o nim, że drogą do świętości dla niego była miłość do Boga. Od samego początku, od najmłodszych lat. Chociaż wiedział, że nie spotka się ze zrozumieniem, znając swoich rodziców, rodziny, że nie będzie akceptacji. Bo taką sugestię otrzymał, że ma wrócić do kraju po pozwolenie, aby zostać przyjętym do jezuitów, bo chciał koniecznie zostać świętym w zakonie księży jezuitów. Nie dane mu to było wrócić do kraju, wybrał inną ścieżkę. Tak go Bóg uprowadził. Bo świętość to jest zawsze dar, który człowiek odkrywa. I my nie wiemy, nie znamy aż tak głęboko biografii wszystkich świętych, którzy, można powiedzieć, jak tu pan Zdzisław powiedział, od kołyski tymi świętymi byli, prawda? Bóg wybiera sobie. Tak jak wybrał proroka Jeremiasza, w księdze Jeremiasza możemy przeczytać ten wybór, jaki Bóg podejmuje w stosunku do niego, dając mu powołanie i pokazując, kim będzie, ile będzie musiał przejść w swoim życiu. I to był jedyny prorok, co było dla Żydów zawsze zadziwiające, który żył w celibacie. To było w ogóle, w tamtym czasie, kiedy on żył, to było w ogóle nie do przyjęcia, jak mężczyzna się nie może ożenić. Musiał mieć żonę, musiał mieć dzieci, musiał przekazać życie. Bez względu na to, czy miał misję prorocką, czy miał jakąkolwiek inną misję, prawda? Ale jeśli Bóg go do tego powołał i on naprawdę przeszedł i jest figurą, można powiedzieć, w wielu momentach, tam gdzie cierpi, gdzie zostaje odrzucony, gdzie zostaje przez swoich ziomków już jako oczywiście dorosły człowiek męczony, jest figurą Jezusa Chrystusa. Zresztą każdy prorok w różnych innych aspektach także jest takim zapowiedzią tego, który przyjdzie. Doskonałego proroka, doskonałego króla, Mesjasza, który jest ikoną wszelkich świętych, nie? Jezus Chrystus.
Tutaj brat też wspomniał o świętym Augustynie właściwie. Gdybyśmy takim na zdrowy rozum, taki ludzki rozum, to właściwie to nie powinien być żadnym świętym. To, co wykonywał przed swoim nawróceniem. Przecież matka się modliła prawie 20 lat o jego nawrócenie. Ale do czego zmierzam? Że te drogi Boże są niezbadane.
Tak.
Są niezbadane.
Bo można być księdzem, przejść całe życie kapłańskie, a nigdy, można powiedzieć, uformowanym, pewnych rytach wychowanym, a nigdy nie mieć w sercu takiej głębokiej miłości Pana Boga. Nieraz to nawrócenie przychodzi i powołanie do świętości w jakiejś sytuacji, w jakimś momencie. Pan Bóg stwarza pewne okoliczności. I oczywiście człowiek może się opierać. Ale na przykład, jak było z Maksymilianem Kolbe, to Pan Bóg stworzył mu pewną okoliczność w Auschwitz, kiedy był już w obozie i kiedy był na apelu, kiedy byli wyczytywani ludzie do tego bunkra głodowego, to przecież, no gdyby on tego nie słyszał, to pewnie ten fakt by nie zaistniał, że został świętym męczennikiem. Ale był obecny. Pan Bóg w takim piekle, także jakim było Auschwitz, do tej pory wielu ludzi ten niemiecki obóz wspomina, jeszcze żyją, byli więźniowie, więc Maksymilian na tym placu apelowym usłyszał, jako świadek wystąpił, że za tego pana gajowniczka Franciszka on pójdzie do bunkra i on za niego podejmie tę karę śmierci.
Śmierć głodową.
Tak, głodową śmierć, nie?
No tak, ale ktoś może powiedzieć, bracie Romanie, że
Tak, cała rodzina jego stworzyła mu tą drogę do świętości. Rodzice, rodzina, bo to też jest bardzo ważne.
Tak.
Tak, może powiem, to żadna sztuka.
A jednak.
A jednak.
Tak. Augustyn miał również dobrą rodzinę. Święty Augustyn, tak? Miał też dobrą matkę, która go kochała. Wprawdzie ojciec nie był aż taki bardzo może kochający. Jednak nie mniej był niestety poganinem. Nie był chrześcijaninem. Nawrócił się dopiero przed śmiercią. Jego tato, nie? Więc można powiedzieć, tam był kierunek edukacja i kierunek na to, że masz być sławnym, masz karierę zrobić. Taki był kierunek i matki, i ojca, nie? Bardziej ojca, który na to płacił i dawał pieniądze i przez palce patrzył na jego wybryki, nie? Młodzieńcze i tak dalej.
No to tak chyba jak właśnie ksiądz powiedział, że można przejść przez życie, być uformowanym, ale miłości Boga w sercu nie mieć, więc też no niektórzy tak po prostu są wychowani, że dobrzy w dobrym domu, rodzice chodzą co niedzielę do kościoła, ale to tak naprawdę może rezultatów nie przynieść, to może gdzieś tam jakieś właśnie słuchanie jednak Boga czasami, no bo też nam się może wydawać, że my mamy super plan na życie i że to jest właśnie dobra droga do świętości, ale czasami wydaje mi się, że trzeba się zatrzymać i wsłuchać jednak w głos właśnie Boga, czy na pewno ta droga, którą my idziemy, czy to jest ta droga, którą On by chciał, żebyśmy szli.
No, dlatego z jednej strony trzeba słuchać Boga, czyli Słowa Bożego, nie słuchać jednym uchem, a drugim wypuszczać, prawda? Tylko słuchać tak, aby to słowo docierało do serca, aby mogło dotknąć serca. Na tym polega właśnie też ta współpraca z łaską, którą Bóg daje każdego dnia. Bo ktoś może w ogóle nie wiedzieć, że coś takiego należałoby zrobić. Słucha kogoś, słucha słowa także, ale mówi, to znam, to nie dla mnie, to dla sąsiadki na przykład, to dobre dla tatusia na przykład. I nigdy nie słyszy nic w słowie dla siebie.
No ale też tak jak tutaj pan dziś powiedział, że ktoś może mieć przyzwisko świętoszek. Na ile właśnie powinniśmy patrzeć na innych ludzi i na to, co o nas mówią, a na ile być pewni właśnie, że idziemy tą swoją dobrą drogą. Bo to jest też chyba związane no tak z tą miłością i akceptacją samego siebie, miłością do Boga, do siebie i dopiero później chyba cała reszta.
Naturalnie. Przede wszystkim Pan Bóg się liczy. I relacje z Nim. Nie? To On nas prowadzi do świętości. On jest święty. On mówi, bądźcie świętymi, jak ja jestem święty. Pan Bóg zastępów. Tak mówi do Izraela. I to samo powtarza później w Nowym Testamencie święty Piotr w swoim liście. Cytując te słowa z Księgi Starego Testamentu dla chrześcijan. Żeby chrześcijanie nie myśleli, że mają iść inną drogą. Ale mają naśladować Boga. Jezusa Chrystusa. Prawda? Co to jest za droga? To jest droga zejścia. Jezus Chrystus zszedł. Prawda? Dokonał kenozy. W liście do Filipian o tym jest mowa, prawda? Że On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym we wszystkim do ludzi, z wyjątkiem grzechu. Nie? I to jest droga dla chrześcijanina. My tą drogą sami z siebie na pewno nie chcemy iść. Bo każdy jest, w cudzysłowie mówiąc, mądry po swojemu i nie chce nikt cierpieć od innych, tak jak Pan Zisiu mówi, by wytykać mnie palcami, że jestem świętoszkowaty. Każdy się z tym kryje, każdy się boi tej prostoty, tą prostotę ujawnić. Przed Bogiem jesteśmy jak dzieci. I możemy stać przed Nim jak z otwartymi rękoma i z otwartym sercem. Nie? Ale przed ludźmi to tak nie zawsze jest łatwe.
Mamy kolejny list. Tym razem mamy od siostry Sylwii. Siostra pisze: Bóg zapłać, Ojcze Romanie, za tą piękną katechezę. Zgadzam się całkowicie z tym, co powiedziałeś, że Bóg widzi w nas słabych i grzesznych najlepszy materiał na świętych. Tak niewiele potrzeba, aby nim zostać. Wystarczy uwierzyć i kochać. Mało teorii, a dużo praktyki, jak powiedział święty Franciszek Salezy. Egzamin z miłości nie jest łatwy, ale z pomocą egzaminatora staje się realny do osiągnięcia świętości. Pozdrawiam serdecznie, siostra Sylwia. Siostro Sylwio, pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy.
Tak, bo jedynie miłość się liczy, która jest zdolna przyjąć wszystko, także każde cierpienie. Stąd na przykład mamy u ojca Pio, choćby przywołam mojego brata świętego, że on od maleńkości był przygotowany do tego, aby taki moment, jaki nastąpił w 1918 roku, 101 lat temu, mógł przyjąć. Bo on chciał całym sercem służyć Jezusowi, całą duszą. Ofiarował się Jezusowi za innych także. Ale nie chciał przyjąć stygmatów. A Pan Bóg miał swój plan.
I tak na koniec, bo już nam się bardzo, bardzo czas kurczy. Mamy parę tylko minut naszej audycji. Właśnie, dlaczego mamy takie opory z tym dążeniem do świętości? Bo to są, jeżeli może nie wiemy, co nas czeka po drugiej stronie. Może to jest ta nieświadomość taka.
Nie, myślę, że to jest kwestia miłości Pana Boga. Że mamy trudność w kochaniu. Że trudno nam jest kochać Pana Boga takiego, jakiego nieraz nosimy w wyobrażeniu swoim. Nie? I dlatego są te opory. Że Boga nie znamy.
Tak.
Takiego, jaki On jest, nie? Czułego, kochającego Ojca.
Znamy tylko wymagającego.
No właśnie. A On jest kochającym, nieustannie szukającym, jak mówi przypowieść o Synu Marnotrawnym, o miłosiernym Ojcu, który wychodzi, szuka, a kiedy człowiek przychodzi zagubiony, przytula, całuje i obdarowuje. Na nowo godnością.
Bracie Romanie, serdecznie dziękujemy. Tak na koniec to może tylko jakieś 2-3 zdania, które podsumują nam to nasze dzisiejsze spotkanie. Właściwie to była wygłoszona katecheza. Serdecznie dziękujemy. Tak, tu siostra napisała to, co powiedzieliśmy na początku, to, cośmy już właśnie na temat świętości tutaj Pan nam powiedział.
Świętość jest takim, można powiedzieć, pewną intymną taką więzią człowieka z Bogiem. To jest tak intymne, że tego się nie da też jakoś przekazać, nie? Do końca. Bo każdy inaczej to przeżywa, swoją relację z Bogiem. Tak jak można powiedzieć, tu jesteśmy, nie? Czworo, tak są różne nasze drogi do świętości. Każdy ma inną. Bo z każdym inaczej Pan Bóg pracuje. Nad każdym inaczej pracuje. Nad Panem Stasiem inaczej, nad Panem Zdzisiem inaczej, nad Agą inaczej, nade mną też inaczej. Ale to jest właśnie właśnie ważne, żebyśmy mieli świadomość, nie? Że świętość jest źródłem szczęścia. Że ta droga, nasze dążenie do świętości jest zapisane w tej Ewangelii, którą czytaliśmy w uroczystość Wszystkich Świętych. Nie? Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni cisi, błogosławieni to znaczy szczęśliwi. Jezus spełnił to słowo i zaprasza nas do tego, żebyśmy my z Nim to słowo chcieli realizować tak, jak On nam pozwoli. A będziemy szczęśliwi.
Serdecznie dziękujemy. Drodzy radiosłuchacze, w naszym studiu gościmy brata Romana Łukaszewskiego.
Dziękuję za zaproszenie.
Duszpasterza ze Świętej Brygidy. I na koniec, dlatego że już brat niestety musi nas opuścić, zostaniemy sami w czasie modlitwy różańcowej. Może nie tak sami, bo mamy bardzo wielu tutaj i słuchaczy, i na pewno i też modlących się. Proszę, zostańcie z nami. Bardzo prosimy o Boże błogosławieństwo dla nas tu w studiu i dla naszych słuchaczy.
Z radością Wam tu obecnym i wszystkim radiosłuchaczom udzielam pasterskiego błogosławieństwa na tę noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Niech nam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Pan.
Bogu niech będą dzięki. Nie szukaj nieba gdzieś tam daleko, to niebo jest wokół nas. Wokół nas, kiedy się uśmiechamy, kiedy mówimy do kogoś miłe słowa, kiedy pomagamy, po prostu jesteśmy życzliwi. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy. Dziękujemy też bratu Romanowi Łukaszewskiemu, który był z nami. Niestety jutro ma wiele, wiele zajęć jeszcze do szpitala z podsługą. Nie wiem, bądź dzisiaj. Więc serdecznie, bracie, pozdrawiamy i też życzymy dużo, dużo siły. Mamy nadzieję, że się wnet znowu tutaj w naszym radiu usłyszymy, zobaczymy i będziemy też, tak jak dzisiaj to było, na temat świętości dyskutować. Zanim pozdrowimy Was wszystkich, drodzy radiosłuchacze, to zapraszamy na dzień jutrzejszy. Jutro...
Jutro różaniec, jak co tydzień, poprowadzą Państwo Orszulik.
Z 23 dzielnicy Wiednia.
23, tak, w środę Pani Agnieszka.
Tak.
Z księżmi misjonarzami z 18 dzielnicy Wiednia.
Czwartek, siostra Sylwia i tutaj taka mała niespodzianka, siostra też zaprasza do kaplicy, właściwie siostra zapraszają do kaplicy i siostra się zdeklarowała, dwie części różańca odmówić, ta pierwsza część będzie będzie o powołania kapłańskie zakonne i też w intencjach tych wszystkich, którzy te intencje tam złożycie, ale druga część różańca to będzie właśnie za zmarłych, a więc gdyby ktoś z Państwa miał czas i zechciał przyjechać do kaplicy w 10 dzielnicy Wiednia przy kościele świętej rodziny, ta kaplica, ten jest to Heilige Familie, bardzo łatwo znaleźć, niedaleko Reumannplatz, U1, stacja i tam parę minut na nogach, Buchsbaumplatz numer 9, Buchsbaumplatz numer 9. Tam kaplica będzie już od godziny 21 otwarta i siostry czekają, aby właśnie wspólnie razem przed Najświętszym Sakramentem modlić się o powołania kapłańskie i następnie też za dusze w czystcu, dla wszystkich dusze w czystcu, świętujących wszystkich zmarłych. To będzie to w niedzielę. W niedzielę też transmisja mszy świętej radiowa, poniedziałek, to proszę sobie zobaczyć też, od czasu do czasu kliknąć na stronę naszego radia. Panie Zdzisławie, wczorajsze kazanie, też i słowo przywitania księdza kustosza i kazanie księdza prałata z Skalskiego, z Gdyni, już jest na stronie naszego radia. Pan Zdzisław był wczoraj.
Alleluja.
Tak, niesamowita uroczystość w takim miejscu.
Tak, i w takim czasie.
I w takim czasie. Warto sobie kliknąć.
Łaska.
Tak, posłuchać tych pięknych, naprawdę tych pięknych kazań, też przywitania księdza kustosza. Serdecznie go pozdrawiamy. Kogo pozdrawiamy jeszcze? Oprócz wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy, tych, co się dodzwonili. Pani Majka tutaj dodzwoniła się, nie wiem, telefon, może się wystraszyli, dlatego, że jest nas tutaj trzy osoby w studiu, może się po prostu w nich chcieli do różańca telefonować, ale odwagi. Życzymy, tak, Agnieszka, wszystkim?
Tak. Nie ma się czego bać.
Właśnie, nie ma się czego po prostu obawiać, nie ma się czego też bać.
A to może być też droga do świętości nasza.
Właśnie.
Ale trzeba też zrozumieć, że czasami przyczyny techniczne po prostu przeszkadzają w tym, żeby się połączyć.
Na to nie mamy wpływu.
Mam też właśnie to.
Na to nie mamy wpływu. Panie Zdzisławie, mogę Pana tylko jedno zapewnić. Rachunek został zapłacony, więc telefon działa.
Amen. Bóg zapłać. Ja nie jestem z Urzędu Finansowego, ale Bóg zapłać. Ani nie donoszę, nie idzie.
To tylko tak na marginesie.
Oczywiście, to był żart.
Tak. Księdza Łukasza też pozdrawiamy, tak?
Tak, księdza Łukasza, który dzisiaj był z nami.
Ale taki zmęczony właśnie.
Współpracujących księdza Maćka, tak, Marka.
Naszego opiekuna, księdza Macieja,
który już z Polski rozmawialiśmy, telefonowaliśmy.
I jego rodzinę, cudowną, wspaniałą rodzinę.
Księdza Macieja. I wszystkich księży, księdza proboszcza tutaj.
I wszystkich księży misjonarzy. Wszystkich, na wszystkich kontynentach świata, na których posługują. Jesteśmy z wami i też w modlitwie was mamy, w sercach was mamy i serdeczne, serdeczne Bóg zapłać za wasze poświęcenie.
Może też nas słucha siostra Sylwia właśnie, ma przełożona siostra Sylwii jest z Polski, przyjęła też serdecznie, pozdrawiamy przełożoną zgromadzenia sióstr franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy. Taka to jest nazwa tego zgromadzenia.
Pozdrawiamy.
Serdecznie dziękujemy, żegnamy się z Państwem już do jutra, a my na koniec posłuchamy pięknej pieśni w wykonaniu zespołu Kanta, bo kiedy
mówię
ja...
Coś dodać.
Proszę bardzo. Proszę.
Jeszcze tym wszystkim, którzy są nieprzychylni, radio nam życzymy pogodnej, spokojnej nocy i Bożego błogosławieństwa.
No Panie Zygmunt,
Bóg
Panie przepraszam, Panie Zdzisławie, są tacy w ogóle?
Wymienić?
Po nazwisku? Nie.
No to właśnie. Dobrze, no się wierzy, raz... pan redaktor Ugryz. Zaraz by była litania.
Agnieszka, no...
Posłuchamy muzyki.
Nie, no trochę jesteśmy zawiedzeni.
Tak. Że ale właściwie tacy, masz rację. Tak, ale powinni... to oni nas umocniają właśnie. Bóg zapłać, Bogu dziękować. Tak,
żebyśmy nie usiedli tak na laurach, tak, tylko tak dalej.
To się zgadza właśnie, to się bardzo zgadza.
Dobrą tak,
błądzić idziemy. Każdemu wolno.
Tak, ale my za wszystkich się modlimy.
Amen.
My się za wszystkich modlimy. Dziękujemy, że jesteście. Naprawdę jest...
Tak, za dobroczyńców przede wszystkim.
Tak,
przepraszam, wchodzę w słowa. Ale...
Tak, nie ma problemu. To jest audycja na żywo, a więc jesteśmy tutaj właśnie w pięknym miejscu przy kościele świętego Seweryna. Tak patrzymy przez okno, to piękny księżyc, taki właściwie to już półksiężyc, tak? Tak, chyba dzisiaj i tak ta pieśń, którą Państwu tutaj zaraz wyemitujemy tutaj z Agnieszką. Ja bardzo się cieszę, że Agnieszka nam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo pomaga. Tutaj już prawie na 99% opanowała całą aparaturę. Skomplikowane, Agnieszka, to jest?
No tak trochę tych przycisków to tak przestrasza, ale idzie to opanować.
Właśnie.
Nie ma tragedii.
Zapraszamy już dzisiaj właśnie na wasze to spotkanie tutaj. Tak, tak? Może ktoś słucha z rodziców.
No to jeszcze zanim spotkanie, to do przyszłego tygodnia jeszcze czekamy na osoby, które chcą się zgłosić na wyjazd do Wrocławia na spotkanie wspólnoty braci Tezę, sylwestrowe.
Agnieszka, ty jesteś z Wrocławia, to my będziemy mieli no super z tobą.
Tak.
Poprowadzasz ich.
Jak tylko będzie czas, to będziemy zwiedzać.
No to słuchajcie,
bo program napięty. Czy
jakiś limit wieku jest w tym wszystkim?
Od 18 do 35 lat.
To dla nas też akurat.
Tak, tak, tak.
Na jednym Bogu.
Minus 35.
Starsza młodzież też może jechać.
Starsza młodzież.
Tym bardziej z Wrocławia.
No, o, pan Zdzisław też z Wrocławia. Tak, panie Zdzisławie.
Tak jest.
A więc zapraszamy do Wrocławia, tak?
Tak, to do Wrocławia.
I gdzie się zapisujemy? Gdzie się można zapisać? U ciebie bezpośrednio?
U mnie albo u ojca Edwarda Żakowicza.
Na Rębegu, po każdym mszy świętej.
No, tam na plakacie podany jest numer do kontaktu do nas w internecie.
Jakieś przedpłaty wcześniej?
Tam jest wszystkie informacje. Są 22 listopada.
No ale jakoś tego plakatu nie ma na przykład. Gdzie ten plakat jest? Mamy na stronie radia ten plakat? Jeszcze nie ma.
Nie.
No to Agnieszko, o, to mnie zasmuciłaś.
Do 10 zapisy, 22 spotkanie organizacyjne mamy.
22
listopada. A 21 listopada właśnie z młodzieżą tutaj w radio będziemy mieli mszę.
O godzinie 20, tak, troszkę.
A później będziemy dyskutować o wierze.
O, to będzie ciekawa audycja. Sami młodzi to będą w naszym radio. A więc wszystkich serdecznie pozdrawiamy, żegnamy się, życzymy jeszcze spokojnej nocy.
I zapraszamy młodzież do współpracy.
Tak.
Starszą młodzież również.
Starszą młodzież również. Tak. A żegna się z Państwem. Agnieszka?
Agnieszka Studzińska.
Zdzisław Jan Mildem.
No i ja Stanisław. No bo któż na razie, ale tu ja już tak jestem naprawdę trochę spokojniejszy, bo widzę, że Agnieszka już może poprowadzić każdą audycję. Też pozdrawiamy.
Każdą, na których Pan będzie.
Pozdrawiamy też bardzo panią Monikę, która dzisiaj nie mogła a tak bardzo chciała. Też panią Kamilę.
Kamę, tak.
Tak, właśnie, Kamila. Zapewne. Kamila. Panią Agnieszkę. Drugą Agnieszkę. Bolek. Dziękujemy za wszystko. No cóż, tak nam się ciężko rozstać, drodzy słuchacze, z wami. Ale musimy, bo my musimy jeszcze tutaj wszystko poskręcać, poukładać.
A ostatni musi zgasić światło.
Tak, i drzwi zamknąć, panie Zdzisławie. Proszę nie zapomnieć. Amen. I też mamy bardzo, powiem, naprawdę to jest luksus. W każdy poniedziałek msza święta tutaj świętego Seweryna. Powiedzcie tak sami. Dzisiaj...
Cuda i łaska. Tak. Boże, naprawdę.
To jest naprawdę. Każdy poniedziałek mamy mszę świętą. Zapraszamy też za tydzień na godzinę 19:30. Przyjdźcie, powiedzcie, może ktoś mieszka w pobliżu. Więc wykorzystajmy to szansę. Takiej szansy może i nie być. Wykorzystajmy tą szansę. Dobrej nocy z Panem Bogiem. Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc poglądam na niebo pełne gwiazd. Dobranoc. Drodzy słuchacze, jeszcze tak tutaj właśnie patrzę, kliknąłem sobie na stronę naszego radia i mamy tak, uroczystości w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kalemberku. Wczorajsze słowo, już mówiłem, bardzo zachęcamy. Codzienny czerpak ewangeliczny jest. Też uwierzmy w moc różańca. Memento mori, pamiętaj, że umrzesz. Tak, pamiętaj, że umrzesz. Warto się z tym zapoznać i też... Tydzień temu mieliśmy wspaniałą rozmowę z panią doktor Jolantą Sosnowską, artystą. Cały ten wywiad, cała ta rozmowa z nią już jest na stronie naszego radia. Warto, naprawdę warto kliknąć i warto też posłuchać, bo samo kliknięcie to za mało, ale na pewno coś. Proszę, do tyłu wszystkie strony są i piękne homilie, katechezy. Serdecznie księdza Macieja pozdrawiamy w Krakowie. Można słuchać, ksiądz Maciej. Można słuchać, księże. Pozdrawiamy cię. Wszystkich kapłanów pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dziękujemy, że jesteście. I też prosimy. Piszcie. Pani Zosiu, serdecznie dziękuję za ten piękny dzisiejszy list. I właściwie za wszystkie listy i też nie zapominamy właśnie i modlimy się w intencji pani siostrzenicy o zdrowie dla niej. Życzymy dużo ufności.